społeczności braterskiej pocieszać się jedni drugich. No, ten pocieszyćmy na pewno mogę otrzymać przez przekazanie pozdrowień, a więc swoich uczuć, które nam przesłali bracia, siostry, którzy są tymi związkami uczuć braterskich. Posłyszeliśmy również pozdrowienia przekazane dla nas jako dla przyjaciół. No, to jest sprawa często dyskusyjna, co jest bliższe, co jest większe, przyjaciel czy brat. Na pewno nie będziemy w tej chwili rozważać tego tematu. Niemniej na pewno określenie przyjaciel zawiera w sobie coś bardzo, bardzo bliskiego, coś wielkiego. Czyli związek uczuć, dążeń jednych, bo wiemy, że już tak się stało, że dwóch pierwszych braci, którzy istnieli na ziemi, a więc te związki krwi, związki rodzinne, to zostały w sposób brutalny przerwane i to jeden przerwał drugiemu. A więc brat też nie może być najbliższy, bo często to obserwujemy. Ale my się zebrali w imieniu braci i siostrami, jesteśmy nie przez związek krwi, tylko przez związki jakie? Można powiedzieć również krwi, ale Jezusa Chrystusa, przez wiarę w tego samego Boga, tego samego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. No, przy rozpoczęciu mieliśmy tą możliwość, że przekazywali bracia swoje pozdrowienia, ale i tak jak słyszeliśmy również tą wiadomość bardzo przykro, tragiczno. Dla nas trudno w ogóle usłyszeć i jakoś się pogodzić. A co dopiero pomyśleć o tych naprawdę najbliższych, o rodzicach, o dziadkach, o tej rodzinie najbliższej. Gdy człowiek jest w wieku, no nie wiem ile on ma, 18-19 lat i w tragiczny sposób no, zostaje poraniony. I to w bardzo krótkiej chwili. Wydaje się, że przed tym człowiekiem, którym jest życie jeszcze bardzo daleko, dopiero świat otworem stoi, no na pewno ono już, jakkolwiek będzie wola Boża, to ono już nie będzie takie, jak i się zapowiadało to życie. Ale my opieramy swoją nadzieję, swoją wiarę w nauki Słowa Bożego. I często, kiedyś częściej mieliśmy z pewnością to zebrania świadectw, zebrania zeznań, byśmy mogli się dzielić różnymi przeżyciami, wiadomościami. No tą chwilę mieliśmy przed momentem, że była możliwość podzielenia się radością lub smutkami. I bardzo często takim wersetem, który na rozpoczęcie takiego nabożeństwa cytujemy, to są słowa czyje? Jakiego z Księgi Świętej, jakie słowa? Jakiego apostoła? Jakuba. Tak, te słowa, znamienne słowa, które często są jak gdyby takim ostoją dla wielu, którzy szukają, a szczególnie szukają tych słów w ten czas, kiedy są w trudnych chwilach. To znaczy z listu świętego Jakuba z 5 rozdziału 13 wersetu. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starsze zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni przed drugimi i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I tu dalej apostoł Jakub cytuje słowa, to znaczy z historii, że Eliasz, człowiek tenże samą biedą poddanym sobieczysny, kiedyś przed wiekami modlił się do Boga i Bóg wysłuchawszy jego modlitwę, co zrobił? Zamknął niebo na deszcz. Dla narodu, który był walczył w tym czasie, państwo północne Izraela. I przez 3,5 roku deszcz nie padał na ziemię. a później mówi, z powrotem modlił się do Boga i deszcz spadł. Czyli, że tu jest, apostoł Jakub się powołał na ten zapis historyczny wydarzenia, jak wiele może uczynić modlitwa sprawiedliwego. Akurat w tym wypadku ta modlitwa przyniosła dla tych ludzi skądinąd przecież grzesznych, przyniosła nie błogosławieństwo, tylko przyniosła przykre chwile. Ale właśnie chciałbym oprzeć nasze rozważania na tej wypowiedzi z 5 rozdziału 15 wersetu. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Jesteśmy w takim wieku, ja, moje rodzeństwo i wielu z nas tu, że przypominam sobie przed wielu laty, gdy byłem w wieku takim może jak tutaj Samuel, czy troszkę starszy, że przyglądałem się, jak pamiętam jeszcze nieraz, jak nasza mamusia, inne siostry podjeżdżały się i gdy była przerwa, myśmy różne rzeczy, śmiechy, rozmowy, bieganie zajmowali się, a patrzyłem, oni rozmawiają. Nieraz jak posłuchałem, to rozmawiali bardzo często o czym? O swoich chorobach. Dziwiłem się, nie mają ciekawszego tematu, rozmawiają tylko o chorobach. Ale gdy jestem w tym wieku, co z pewnością oni byli, to zauważam, że bardzo często to samo robię. To albo to samo słyszę, że robimy. Wszyscy tacy jesteśmy, że to, co nas dotyka, co nas boli, albo inaczej mówi, że są pewne tematy odpowiednie do pewnego wieku. I tak życie jest ułożone, bo inaczej się nie da. Jeżeli chcemy zastanawiać się nad tą wypowiedzią apostoła Pawła, a wielu, coraz częściej ludzi mówi, że chrześcijaństwo staje się martwe, jak gdyby takie osłe, bo nie umie skorzystać z tych obietnic Słowa Bożego, a więc obietnic Chrystusa Pana, wyrażonych przez Chrystusa Pana albo apostołów, że przecież Chrystus Pan powiedział przed swoim odejściem, może dokładniej po zmartwychwstaniu, a zapisane to w Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, a 18 wersecie, to gdy już po zmartwychwstaniu powiedział, że będą się rzeczy wielkie czyniły przez ręce, przez usta, przez osoby jego uczniów Jezusa Chrystusa, to mówi tak, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. No, czy gdykolwiek ktoś weźmie do ręki świętą Biblię i spotka, a będąc w takiej sytuacji, że ma chorobę sam albo jego najbliżsi, czy tego wersetu nie uchwyci się jak jakiejś nadziei kotwicy, albo tego wersetu, co zacytowałem z listu świętego Jakuba, nie będzie chciał, żeby to się stało. Przecież jest obietnica Słowa Bożego. To jak? Czy to wszystko już jest martwe? Czy to do jakiego tematu się odnosi? Po co takie obietnice były dane? Pewno, że możemy odpowiedzieć dla tych, których może mniej boli ten temat, że słowa z Ewangelii świętego Marka, jak gdyby, co byśmy powiedzieli? Jak je wytłumaczymy? No, umiemy odpowiedzieć? Obietnice zapisane albo taką nadzieję dana w Ewangelii według świętego Marka.
Dotyczyła apostołów.
Dotyczyła apostołów. No jeszcze jak jeszcze możemy odpowiedzieć? Ci, którzy wierzą, no ale co? Nie staje się? No chociażby, nie wiem, akurat ten przypadek, co dzisiaj mówiliśmy, wnuk brata Kamińskiego, on młody. Ja myślę, że w młodym wieku często myślę, może uciekają gdzieś indziej, nie wiem, czy studiował, czy coś, ale skądinąd wiemy, że apostoł Paweł powiedział, że dzieci rodziców poświęcone, to jakimi są? Święte. A jednak się stało. Ale czy tylko on? Czyli takich przypadków znamy bardzo. No, możemy jeszcze odpowiedzieć na to, że prawdopodobnie wersety te z Ewangelii według świętego Marka nie znajdują się w najstarszych manuskryptach, że zostały później kiedyś dopisane. ale to, czy to jest nadzieja i albo rozwiąże problemy oczekiwania tego człowieka, który podejdzie i spotka takie wersety? Na pewno chyba nie. A tutaj mamy jeszcze coś innego, że mówi, choruje ktoś, niech idzie do starców zborowych. No, tu akurat my mamy słownictwo, nazewnictwo takie, jak tu jest użyte w Biblii, że są starsi. I mówi, niech prosi, a oni niech się modlą, namaściwszy olejkiem, a on co? Ubiera, uzdrowi chorego. No, czy tak jest? Czy tak należy podchodzić do Słowa Bożego? Znamy zapisy z Nowego Testamentu już, że Chrystus Pan czynił bardzo wiele cudów i rzeczywiście uzdrawiał. No, nie bardzo mamy opisane, żeby się w tym czasie modlił. Mamy na pewno zapisane wyraźnie, że modlił się Chrystus Pan przy wskrzeszeniu Łazarza. Najpierw się króciutko pomodlił, bardzo krótko. Ale jak gdyby chciał oddać i publiczność, która była, oddał chwałę Bogu, a jednocześnie na świadectwo. I Lazar został wskrzeszony zdrowy. I wiele innych cudów nie mamy opisane, tylko najczęściej pytał się, czy ty co wierzysz. I odpowiadał, że według wiary twojej niech ci się stanie. Tu nie mamy takich opisów. Apostołowie również czynili cuda. Też nie mamy opisów, żeby była najpierw dokonywana modlitwa. Chociaż nic to nie zaprzecza, że mogli się modlić. Ale jeżeli chcemy rozważać słowa z listu świętego Jakuba, to może najpierw spójrzmy na ten list świętego Jakuba. Kim? Tu mamy napisane, że w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Kim jest Jakub? Tutaj ten autor tego listu. Czy są jednoznacznie, pamiętamy, że nie tak dawno, kilka tygodni temu rozpoczęliśmy badanie listu do Żydów. I też był problem, kto napisał list do Żydów. Bo tu kto napisał, to mamy zacytowane. Bo list do Żydów to nawet co nie mamy? Nie mamy podane, kto napisał. Nie mamy jak gdyby autora tego listu. A i po wielu dyskusjach, wymianie swoich myśli, przyjęliśmy, zresztą nie jako nowe, tylko dalej pozostaliśmy przy tym, cytując innych wypowiedzi, że mają wątpliwości do tego, i przyjęliśmy, że list świętego, list do Żydów napisał apostoł Paweł. I myślę, że chyba nie mamy wątpliwości, my tak wierzymy, ale często bibliści mają wątpliwości, jakieś wysuwają, ale mniejsze o to. Natomiast tu mówi, że przedstawia się, autor mówi, że jest autorem tego listu Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I kim był? Znamy listę apostołów. Czy wśród imion apostołów był Jakub?
Był. Ale jego Herod czcioły co pierwszego zapytania.
Jakub, brat Jana, i Herod po śmierci już Chrystusa Pana, Szczepana, krótko, nie wiemy jak, tam są jakieś podane mniej więcej określenia, że został uwięziony przez Heroda, już nie Heroda Wielkiego, tylko Heroda, którym tam, nie wiem, który z kolei był, i po krótkim pobycie w więzieniu został wyprowadzony z ściany. Czy on napisał? No, tu brat mówi, że nie napisał. Czy był jeszcze inny Jakub?
Był jeszcze jeden.
No.
Alfeuszowy.
Czyli był drugi apostoł, też Jakub Alfeuszowy. I czy on napisał? Czy jeszcze znamy jeszcze jakiegoś Jakuba z tamtego okresu czasu, który mógł napisać? My i ja, braterstwo, zauważyli, że chyba już mówiłem, że list świętego apostoła Jakuba. No, czy mamy podstawę? Apostoł Paweł, gdy pisze listy, to stale się przedstawia jako adresat. I jak się przedstawia? Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa. Tak? I w zasadzie tak stale są. Tutaj Jakub przedstawiał się jako Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego są różne wersje podawane, różne myśli, kto napisał ten list. Z dziejów apostolskich znamy, że gdy apostoł Paweł już podróżował po ziemi, nawet dotarł tam po Azji Mniejszej, wrócił do Jerozolimy, to spotkał się z przełożonymi zboru jerozolimskiego i tam był wymieniany kto?
Jakub,
ale brat pański. Brat pański. No my jesteśmy taką społecznością, którzy jesteśmy przekonani, że Maria, matka Pana Jezusa Chrystusa, nie miała tylko jedynego syna Jezusa Chrystusa, tylko miała innych. I to są takie dokumenty. Wiemy, że Kościół katolicki twierdzi, że tylko urodziła Jezusa Chrystusa, natomiast ci wymienieni między innymi Jakub i inni, to byli tylko kuzynowie. No, my tak zresztą chyba wszyscy protestanci tego zdania nie podzielają. Tylko wierzą, że miała później inne dzieci, innych synów. I w gminie albo w zborze jerozolimskim przełożonym tego zboru został Jakub, brat pański. Czy on to napisał? Trudno jest odpowiedzieć. Myślę, że nic nam nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy musieli się upierać. Ja w dalszym ciągu podzielam zdanie, że napisał to apostoł Jakub.
Ja mówię, proszę. Bo apostoł pisze, to jest się do Galatów i nazywa tego również apostołem, także to nie ma żadnego, bo to mówi, kiedy tam przyszedł, to innego apostołów nie widziałem, tylko Jakuba, brata pańskiego.
No tylko, że w tych 12 to on nie występuje. I tu jest ten problem. Bo pamiętamy, że już nam się rozszerza z 12 na 13, to ta zamiana za Judasza jest Paweł, a tutaj w liście do Galatów jeszcze apostoł Paweł wymienia jednoznacznie, nazywa brata pańskiego Jakuba jako apostoła, czyli posłańca Chrystusowego. I zauważmy, tu pisze ten Jakub, autor tego listu, Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Więc kogo pozdrawia?
Dwunastu apostołów.
Proszę, 12 apostołów, no to on 13, tak? No, kogo pozdrawia? Kto żył w rozproszeniu w tamtym okresie czasu i do dni jeszcze dzisiejszych żyje?
Izrael.
Pozdrawia 12 pokoleń żyjących w rozproszeniu. Czyli do kogo pisze ten list? Do Żydów. No to ja, do Żydów. Apostoł Paweł ten list, który zastanawiamy się, poprzedni list przedtem, adresuje wyraźnie do Żydów, do Hebrajczyków, do tego narodu. No czy apostoł Paweł, apostoł Jakub pisze list tylko i do Żydów? No i tu mamy problem, żyjących w rozproszeniu. Na pewno w bardzo prosty sposób możemy odpowiedzieć tak. 12 pokoleń izraelskich w tym czasie żyło w rozproszeniu, jak zresztą większości jeszcze do dni dzisiejszych żyją. Ale czy również nie można powiedzieć to, że i co nas uczy apostoł Paweł, że nowym Izraelem, Izraelem duchowym, żyjącym również w rozproszeniu i również przez apostoła Jana w objawieniu jest wymienione, że będzie 12 pokoleń takich 12, jak tu pamiętamy, brat miał wykład o cechach 12 pokoleń tych izraelskich, a już przeniesione na duchowego Izraela, czyli można by było również zastosować to do kogo? Do wierzących w wieku Ewangelii, do duchowego Izraela, nie cielesnego. A czy ten duchowy Izrael również nie żyje w rozproszeniu po całej ziemi? A bo Chrystus Pan po swoim zmartwychwstaniu, gdy żegnał się z apostołami, to powiedział między innymi, idąc teraz na cały świat, głoście Ewangelię, ucząc je i co? Chrzcząc je z imię Ojca i Syna i Ducha Świętego po całym świecie. I tak się rzeczywiście stało, że są w dobie dzisiejszej już rozszerzona jest na pewno na cały świat. Bo nawet w Chinach są wierzący, na pewno niewiele, ale przyznający się jako chrześcijanie. Nie będziemy zaglądać, jakiej oni są grupy religijnej, ale ci, którzy się przyznają do chrześcijan, czy w Japonii, tam nawet wiemy, że z naszego ugrupowania bracia są, pamiętamy jak Willingen byli, jak stanowili dla nas atrakcje, bo są inni, inne ubiory, inna kultura, albo gdy byli z Nigerii czy z Indii, na pewno można tak patrzeć. Ale co bardzo istotnego i ciekawego, że Jakub właśnie się tak przedstawia. I dużo mówi w swoim liście, niedługim, 5 rozdziałów jest, o Jezusie Chrystusie. Często wymienia imię Jezusa Chrystusa w swoim liście. No, nie bardzo. Proszę?
Praktycznie.
No ile razy wspomina imię Jezusa Chrystusa w tym swoim liście? No i to wszystko. W pierwszym rozdziale pierwszego wierszu i w drugim rozdziale i pierwszego wersu. Czyli jak gdyby niektórzy mogą mówić i mówią, że tak jest postawione, że Jezusa Chrystusa. Ale treść listu Jakuba, gdyby była czytana przez Żydów, z pominięciem pierwszego wersetu, pierwszego rozdziału i drugiego wersetu, czy cokolwiek by było dla Żyda nie do przyjęcia. Znając Stary Testament, że oni nie przyjmują Jezusa Chrystusa, to wiemy. Nie przyjęli jako Mesjasza, odrzucili. Ale czy nauki apostola Jakuba, tu z tego listu, byłyby jakieś trudne do przyjęcia przez Żydów? Jak uważamy? Czy one cośkolwiek odstępują od treści Starego Testamentu?
Nie.
Na co zwraca uwagę autor w swoim liście? Na uczynki. Czyż tego samego nie zwraca cały Stary Testament bardzo mocno? Czy nie jest różny list, list Jakuba od listu na przykład apostoła Pawła w listu do Rzymian, które kończymy na badanie? I czym się różni list apostoła Jakuba od listu apostoła Pawła? Listu do Rzymian szczególnie, bo Paweł nie zmienia, on we wszystkich listach tą samą myśl oddaje, ale szczególnie w liście do Rzymian. Czym się różni?
Jestem kładzie nacisk chyba na wiarę.
Gdzie?
W Rzymian.
Liście do Rzymian na wiarę i na? Eksponuje bardzo mocno łaskę. Łaskę. Mówi, gdyby nie łaska, to czy moglibyśmy, łaska Boga, łaska Jezusa Chrystusa, czy my jako poganie z urodzenia moglibyśmy być i przystąpić do Boga? To jest łaski. Czy to jest nasza zasługa? Moglibyśmy powiedzieć, że Żydzi są narodem wybranym, to w jakiś sposób zasłużyli ich ojcowie. I zresztą taka myśl jest, przewija się, że Żydzi są miłymi Bogu, i to apostoł Paweł w liście do Rzymian mocno eksponuje, są miłymi Bogu dla czego? Dla
dzieci.
Dla zawartego przymierza, dla obietnicy danej przez Boga Abrahamowi, a Bóg się nigdy nie zmienia. To pomimo, że oni odstąpili od Boga, to jednak są miłymi i wybranymi dla ojców. No ale my tego przywileju nie mamy. Nasi ojcowie, nie wiem, to jest ojcami naszych, jeszcze cofają się, jeżeli by narodowo. Zupełnie nie znamy. Nie mamy tej możliwości, jak Żydzi, powiedzieć swego protoplastę. My byśmy się cofnęli jeszcze do Noego. I do z Noego to do synów którego? Sema, Fama czy Japeta? Bo Japeta. Tak jest rozdzielone, że te białe narody poszły z Japeta. Więc wprawdzie Japet nie był przeklęty, tak jak Ham nie był przeklęty, tylko Hanan, jego syn. Żydzi znają jak gdyby swój rodowód, my nie znamy. I tutaj, proszę.
Apostoł Paweł to mówi, tu nie trzeba sięgać do rodowodu, bo apostoł Paweł mówi nie słuchacze, ale czyniciele prawa, jak wobec Boga. I to jest to moje pytanie.
to wiadomo, że nie będziemy nawet, ja tylko sobie przedstawię, że nawet gdybyśmy chcieli do rodowodu sięgnąć, to co? Sięgniemy? Ja ze swej, co nam tatuś nas przekazał, to jedynie sięga do ile? Nasza wiedza jakaśkolwiek o naszym rodowodzie, mojej rodziny naszej. Do kogo? Jeszcze wspominamy, był mój pradziadek. I to kończy się, absolutnie się kończy. Ale już niewiele, że gdzieś skądś poszedł tam z Galicji i to wszystko. A cóż dopiero dalej? I tak samo obawiam się, że wielu, bardzo wielu z nas może tymi rodowodami się, więc nawet się nie staramy o to. Natomiast Żydzi naprawdę mogliby rodowodami, ale apostoł Paweł powiedział, że to jest wszystko. Rozmowy o historii około rodowodów to jest co? Zupełnie próżne i bezpożyteczne. To nie jest ważne, bo nie rodowód, tylko jak brat to mówił, wiara w to dzieło Jezusa Chrystusa i czynienie postępowania według tej zasady, tej wiary. Tu, i tu apostoł Paweł Jakub pisze, że pisze, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją rozproszeniu. I myślę, że rzeczywiście chodziło Jakubowi również i o Żydów. Bo czyż nie chciał zdobyć, jak apostoł Paweł mówi, że ja byłbym gotów, żeby być odtrąconym od czego? Od Chrystusa. Dla kogo? Dla braci moich, dla przyjaciół. Tak bardzo chciał. Przecież to jest normalne, że kochał swój naród. Swój wraz z ten pochodzenie z krwi i kości. Ale mówi z pewnością i Jakub był, bo przecież wszyscy apostołowie to byli Żydzi. Co często chrześcijanie w dobie dzisiejszej zapomnieli i pogardzają Żydami, a przecież tak jak często teraz nawet i zdarza się, że już papież mówi po wielu, wielu prześladowaniach, że mówi, że to są nasi starsi bracia. Tak, bo taka jest prawda. Myśmy Biblię otrzymali od kogo? Od Żydów. Od Boga, ale poprzez tych Żydów. I takie dziwne zestawienie. Więc na pewno i pozdrawia tych 12 pokoleń izraelskich, ale i pozdrawia 12 pokoleń tych duchowego Izraela. I poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, co? Gdy w rozmaite próby przechodzicie. Trudne słowa. Poczytujcie sobie, bracia, za największą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. No, czy poczytujemy sobie za przyjemność, no, radość, gdy doświadczenia, próby, cierpienia przechodzimy? No, to każdy sobie musi odpowiedzieć. Wiedzą, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Tu dopiero rozszerzę tą myśl, że te próby, doświadczenia do czegoś są nam potrzebne. I dlatego nie będziemy tu zajmować się tym tematem, to tylko jako kwestię wprowadzenia. Podstawą naszych rozważań są właśnie słowa świętego apostoła Jakuba. I tak jak jużśmy starali się zwrócić uwagę, że list Jakuba różni się od, jak gdyby trochę się różni od listów świętego apostoła Pawła. Bo apostoł Jakub zwraca uwagę bardzo mocno na uczynki. I mówi, nawet tak porównuje, pokaż z tym mi swoją wiarę, a ja ci postawię swoje uczynki. I co? I jak wychodzi? I mówi, że wiara bez uczynków co jest? Martwa. Ale uczynki bez wiary też nic nie daje. Czyli jest potrzebne jedno i drugie. Jakub adresuje ten list, jak mówiliśmy, do tych, którzy są, żyją w rozproszeniu. Żyją pomiędzy różnymi narodami, w różne trudności, napotykają różne doświadczenia. Cały list przepełniony jest ogromnym ładunkiem nauk, jakie byśmy nazwali te nauki apostoła Jakuba. Naukami moralnymi, tak. Ogromnym ładunkiem nauk moralnych. Poszczególnie, jak czytamy, odnosi się do różnych sytuacji, do zachowania się w zborze, do zajęcia miejsca, do na przykład również do tego, że jeżeli umiesz dobrze czynić, a nie czynisz, to co mówię? Grzech masz. jednoznacznie stwierdza, a czym to powiem znać, i to, co bardzo często w dobie dzisiejszej ludzie mówią, no jak grzechna. Kiedyś ludzie biegali, pomijając go, te poczucie grzechu i winy posiadali wielkie, potrzebowali iść do spowiedzi, czy do modlitwy klękać, bo się czuli, że są winnymi i grzesznymi. A w dobie dzisiejszym wiem co? Skoro mnie zabił, nie zamordował, nie ukradłem nikomu co? Nie zgwałciłem, no to co? Grzesz, mam grzech? To po co? To nawet nie ma potrzebne. A tu apostoł Jakub sprowadza do takiej kwestii. Jeżeli umiesz dobrze czynić, a uczyniłeś, zaniedbałeś to, to już to masz. Czyli sprowadza nas wszystkich, jak gdyby zwraca nam uwagę, że jesteśmy jednak ludźmi upadłymi i grzesznymi. I jak mówię, zawiera ogromną temat nauk moralnych, całkowicie do zaakceptowania przez chrześcijan, jak i przez Żydów. Apostoł używa określeń bardzo dobrze znanych Żydom, a więc o moralności, o poczuciu grzechu, winy, o uszanowaniu prawa, ze wszystkim. I teraz przejdziemy do tego piątego wersetu, do tych tematów, kwestii, które nas interesują. Tośmy już odczytali od 13 wersetu. Cierpi kto między wami? Nie się modli. Czy tak Żydzi w wiekach poprzednich nie czynili? Chyba znajdziemy wersety w Starym Testamencie, że tak Żydzi czynili. Czy tylko Żydzi tak czynili, czy poganie nawet nie? Czy to nie jest już tak budowane w mechanizmie człowieka, w psychice człowieka, że jest, gdy mu jest ciężko, gdy cierpienia, gdy są trudności, to co? Ucieka?
Do Boga.
Jakkolwiek pojmuje tego Pana Boga. Chociaż fałszywie zupełnie, ale szuka, potrzebuje pomocy kogoś wyższego. I to we wszystkich kulturach, we wszystkich wyznaniach, grupach religijnych. Natomiast jeżeli ci jest wesoły, to nie śpiewa pieśni. Tak jesteśmy skonstruowani, tak zbudowani jesteśmy. Choruje kto między wami, niech przywoła starszy zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą imieniu Pańskim. Samo określenie starsi, to z kolei możemy Żydcem przenieść stąd. Kto pierwszy ustanowił starszych? Mojże. I to za radą czyją? Swojego teścia, ściekra. Czyli takie określenie znamy. Starsi, ale to samo określenie zostało wprowadzone do Nowego Testamentu. I określa tu właśnie starszych zborowych. No, jeżeli przejdziemy do listu apostoła Pawła, to ich nazywa tych starszych jak? Biskupami. Czy diakonami, czy jakiś ten. Gdy wymienia w liście do Efezów różne funkcje ustanowione w kościele, to mówi, że apostołowie, prorocy, czyli dokładnie apostołów akurat jako w takim dosłownym określeniu nie było w Starym Testamencie, ale prorocy to już bardzo było znane. Nauczyciele również było u Żydów znane, czyli nic nowego nie wprowadził. Natomiast tutaj opiera już apostoł Jakub w tym określeniu starszy zborowy. Modlitwa. Czy modlitwa nie towarzyszy człowiekowi od początków jego historii? No, nie wiemy, jak był dokonany ten pierwsza ofiara Kaina Abla. Nie wiemy. Możemy sobie różne wysuwać myśli, hipotezy, podzielać, ale również możemy myśleć, że gdy Abel składał ofiarę, to w jakiś sposób coś robił? Często bracia podają myśli, że przecież gdy się urodził pierwszy syn Adamowi, Kain, to jak on został nazwany Kain, co w naszym znaczeniu w imieniu teraz, to co jest? Negatywne. Ale jak w Biblii jest przetłumaczone? Otrzymałam męża od Pana. A pamiętamy, że gdy zgrzeszyli w raju, gdy zostali wypędzeni, to została dana im obietnica, że nasienie Ewy, co? Podszedł głowę węża, ale nasienie węża poprze piętne nasieniu Ewy. Czyli, że już jak chwytali się i to jest rzeczą normalną zaraz pierwszego tego swego potomka. A ten potomek okazał się nasieniem być nie Ewy, a nasieniem właśnie tego szatana. Nie z urodzenia, ale z charakteru i z tego, z początku. Na pewno pierwszą modlitwę, co mamy wyraźnie napisane o modlitwie, że się ktoś modlił, to jest to serce, że wzywał imienia Pańskiego. Później mamy już zapisaną modlitwę, czyją? Sługi Abrahamowego, no, nazywanego Elezar. Bardzo możliwe, że tak. Gdy się modli, zapisane. Gdy wraca Elezar, sługa z Rebeką, to zobaczyła Rebeka Izaaka, który wracał od modlitwy, od studni widzącego. Czyli mamy i na pewno przez wszystkie wieki. I to nie tylko w narodzie izraelskim, to często, jeżeli weźmiemy teraz do ręki jakieś książki o podłożu niby religijnym, to powiedzą nam i wykażą nam, że inne narody przecież też były podobne. Składali ofiary, modlili się, tylko że nie do Pana Boga, którego znali pod imieniem Jehowa, tylko każdy naród swój, a nawet miasto miało swoich bogów. Ale to temat zupełnie inny. Tylko że w człowieku jest to poczucie zwracania się do kogoś wyższego, modlić się. Modlitwa jest to szczere westchnienie do Boga wyrażone słowami lub myślami. To już wiemy, znamy takie sytuacje. To jest naprawdę trudno. Mówiłem tu taką sytuację przed kilku laty, gdy miałem ten moment, że zobaczyłem, poczułem, że tył samochodu wyprzedza mi człowiek. Tylko zdążyłem, pamiętam, zawołać Boże. Czy to nie jest modlitwa? Czy to trzeba długich modlitw? Pamiętamy, Chrystus Pan zwraca się o modlitwie, pouczając to, co mówił, że w modlitwie jacy nie będzie? Nie? Ale czy to znaczy, że modlitwa nasza ma być bardzo króciutka? Nie, bo na innym miejscu mówię, że bez ustanku się modlcie.
Ale to zależy od sytuacji.
Właśnie o to chodzi, o sytuację. Chrystus Pan całe noce wszedł na modlitwę do swojego Boga Ojca. I od różnych sytuacji. I to może być wyrażone myślami, słowami. Słowa radości, gdy jesteś wesoły, oddaj tą swoje szczęście, tą radość, albo westchnieniem, gdy jest sytuacja trudna i może nagła. Modlitwa to wołanie dziecka do swego niebieskiego Ojca. Tak jak dziecko, gdy jest, a kiedy woła szczególnie do swoich mamo, tato? Kiedy? Kiedy ten czas, kiedy mu jest bardzo dobrze, to jak to zapomnie. Ale gdy jest mu, coś mu się dzieje, z niej niebezpiecznie, to co wola? Ratunku. Mama, tata. Modlitwa towarzyszy człowiekowi od jego zarania w historii. I dlatego tu apostoł Jakub pisze, cierpi kto między wami, niech się modli. Gdy ci jest ciężko, człowieku, wolaj do swojego Ojca. Do swojego Ojca, ale Ojca Niebieskiego. Natomiast 14 werset, choruje kto między wami, niech przywoła starszych i moralnych. Niech się jeszcze tam swoim problemem, co zrobi, podzieli z innymi. Jesteśmy, no takie określenie często nazwane, brzydko na pewno określa się człowieka jako takim stadnym, że samotnikiem, co często zamykali ludzi, oddzielali od społeczności, zamknęli gdzieś w jakiejś tej celi i nie pozwolili nawiązać kontaktu, co człowiek taki szczęśliwy jest? Bardzo nieszczęśliwy. W ten czas on szuka, w naturze szuka społeczności innymi. Jeżeli chorujesz i sam nie dajesz sobie rady, proś innych o pomoc. Podziel się swoim problemem z innymi. Czy to zaraz przyniesie ci ulgę? Nie, choroba ci nie ustąpi. Ale co? Tobie przyniesie psychice Twojej imię. Pamiętamy, że Chrystus Pan w tym 25 rozdziale Mateusza, gdy jest przedstawiony ten sąd, to mówi, że te zasługi wymieniał, że między innymi byłem chory, co? Czyli zostało podniesione odwiedzenie chorego do jakiejś rangi, co? Ważnej. I rzeczywiście tak jest. To już jest nie tylko w ocenie Pana Boga, Chrystusa, ale w ocenie ludzi. Zdarza się, że są ludzie, którzy gdy są chorzy, to nie chcą, żeby ktoś odwiedzał, ale to już sprawa jeszcze inne. Tak jak są różne przypadki, tak są ten. I mówię w 15 wersecie, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Modlitwa musi wypływać z wiary. Nie taka mechaniczna modlitwa, ale musi być podbudowana i wypływać z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I tu zauważamy, że wiąże autor chorobę z czym? Z grzechem. I to ten problem w narodzie izraelskim był bardzo bezdyskusyjny. A my tak jesteśmy bardzo zgodni z tym. Jeżeli ktoś zachorował, ciężko choruje, no mamy takie przypadki, to co? Idźmy i powiedzmy, no co bracie, chorujesz, boś co? No grzeszył. Czy nie mamy tutaj odbicia tego księgi jakiego?
Joba.
I pocieszyciele, czyż nie przyszli, nie powiedzieli mu tak? No to jak? Znowuż być takim, jak to apostoł Jakub to traktuje. Mówię 16, wyznawajcie wtedy grzechy jedni przed drugimi. Wiąże się ten temat. I módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może uprzejma modlitwa sprawiedliwego. Wyznawajcie grzechy jedni przed drugimi. W takiej modlitewnej atmosferze. Bo to się wytworzy modlitwa. Czy to tylko mają przyjść ci inni, nasi współtowarzysze, nasi bracia starsi, czy inni i modlić się, a ja będę ten czas to bierny czekał? Nie. Ma być oczywiście zrozumiałe, że taka współpraca, którą można nazwać taką atmosferą modlitewną sprawiedliwego, wiele może. Bo jeżeli będzie, mówi a Chrystus Pan, jeżeli wy się tutaj pogodzicie w jakiejś sprawie, to co? I Bóg w niebie to zaakceptuje. Ogromna lekcja z tego płynie, rada apostoła. Ale teraz zachodzi teraz pytanie. Rada jest bardzo dobra. Tylko teraz zachodzi pytanie, jak z tej rady, jak z tych wersetów, tej nauki korzystać? Z tych rad. Co one znaczą dla nas? Czy w tej sytuacji, gdy jest ktoś chory, czy mieć nadzieję, ktoś jest chory, dowiemy się, że jest. Lekarze powiedzą, że beznadziejnie. Ale tak samo czasem tak się zdarza. Może niewiele wypadków, ale tak jest, zdarza się, że lekarze powiedzą, że to jest beznadziejnie. A później co się staje często? Zmieniło się, że jest nadzieja, że ktoś żyje. Co się stało? Lekarze mówią że często w takich nawet sytuacjach, że co? Moja działalność, moje możliwości się skończyły. Tylko co teraz się? Zwróćcie się do Boga, proście Pana Boga. A bo, proszę.
Ja niedawno czytałem, nie pamiętam w jakim to piśmie, że ten wypadek, co Jakub mówi, to dotyczy choroby i nie tyle.
No właśnie tym tematem będziemy próbować to.
Jeszcze raz, nieraz mówimy, że no, jeżeli w cielesnej chorobie czy w jakichś innych tam trudnościach, ale w przeważnie chorobie, to prosimy Pana Boga, żeby no, uleczył, a wszakże nie nasza, ale Twoja Boże wola nie się wykona. Bo i tak kiedyś umrzemy. Jaka będzie przyczyna, nie wiadomo, a no, zlecamy swój los do woli Pana Boga i nie się stanie to. Bo może być jak umrzemy wtedy, a może jeszcze nie.
Na pewno tak. Apostoł tu radzi w tej sprawie. Ktoś zauważył, że ci coś brakuje, coś ci potrzeba. Chorujesz. Jest ci ciężko. Nie dajesz sobie rady sam ze swoimi problemami ciała, ducha. To co mówi? znajdź inne. Znajdź sobie sprawiedliwego, znajdź sprawiedliwe, przywołaj sprawiedliwe. Jeżeli oni będą się modlić, to ta modlitwa może dużo uczynić. Ale teraz znamy nie tylko ten ustęp Słowa Bożego, tylko zaraz nam się przypominają słowa apostoła Pawła w liście do Rzymian, jakby dostające w konfrontacji z apostołem Jakubem, i mówi w liście do Rzymian w 3 rozdziale, a 10 wersecie, że co mówi? Dużo jest sprawiedliwy? Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Czyli co masz? Apostoł Jakub radzi, idź i znajdź sobie sprawiedliwych, niech się modlą za ciebie. Bo modlitwa sprawiedliwego wiele może. To apostoł Paweł jak gdyby z gruntu już nam zbija, że co? Nie staraj się, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Mówi 3 rozdział, 10 werset. Mówi, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Bo wszystkie nie dostaje co? Łaski Bożej. I co? Przeczytaliśmy ten werset zachęceni. Inny nam przeczytał ten werset. Napisałam, chyba to będzie Tytusa. Tytusa. W liście do Tytusa, 1 rozdział, a 8 werset. Tam mamy zapisane, wymienione co? 1-8. Proszę? Jest też w Tytusa. W pierwszym liście do Tytusa, nie pierwszy, rozdziale, w 8 wersecie mówi, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny, przymierzliwy. Tak. Że zostawiłem na Krecie ciebie, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Takich, którzy są nienaganni. A więc o tym mówię. I jakim cechom powinien odpowiadać starszy? I te cechy to wymienia jakie? Powinien biskup bowiem jest włodarz Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pieńcu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny i wstrzemięźliwy. Czyli, że określa, że starszy powinien być jaki? Sprawiedliwy powinien być i w jakiś sposób chyba myślę, że jest. Sprawiedliwy. A w liście do Filipensów ten sam apostoł Paweł, czyli ten, który jak gdyby staje na przeciw myśli apostoła Jakuba, w liście do Filipensów w 3 rozdziale, a 9 wersecie, to czytamy taką słowa. Tu mówi, z powyżej sobie odczytamy, od 7. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmierć, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, który się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Czyli, że gdyby chodziło o sprawiedliwość wypracowaną przez samego siebie, jest możliwość?
Nie.
Nie. To nie jest niemożliwe. Natomiast możliwe jest, jeżeli zostajemy usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa. Otrzymamy sprawiedliwość. No, często my określamy to sprawiedliwością jako? Usprawiedliwieniem tymczasowym z wiary płynącej. Wiara w Jezusa Chrystusa nas usprawiedliwia, czyni sprawiedliwymi w oczach Bożych. Chociaż my z ciała nie jesteśmy sprawiedliwi. W dalszym ciągu czynimy często niesprawiedliwość grzech. ale przez Bog, przez dzieło Jezusa Chrystusa Pan Bóg patrzy na nas jako na sprawiedliwych, usprawiedliwionych w Jezusie Chrystusie. W liście do Rzymian, w 5 rozdziale, a w 1 wersecie, te wersetyśmy badali, to mówi usprawiedliwieni wtedy z wiary, wiary w kogo? W Jezusa Chrystusa, w dzieło dokonane przez Jezusa Chrystusa, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I jeżeli tak to schodzimy, to wtedy znajdą się sprawiedliwi. W takim znaczeniu tak. Bo w znaczeniu doskonałej sprawiedliwości na pewno nie. Przez usprawiedliwienie z wiary pokój mamy z Bogiem. Przez Jezusa Chrystusa. I od takich ludzi, a teraz te ludzie to kto są? Czy tylko starsi zborowi? Czyli wszyscy, którzy wierzą, uwierzyli, mają wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa. I przez takich ludzi zanoszone modlitwy do Boga są jakimi? Wysłuchane albo są miłymi modlitwami. Pamiętamy słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza to zapisał, powiedział, ewangelista zapisał słowa, 21 rozdział, a 22 werset. Mówię w ten sposób. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, to co? Stanie się, otrzymacie. Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. I pamiętamy, ten często przykład bracia podają, że ktoś tam niewiasta jakaś czytając to, a na innym miejscu powiedziała, że gdybyście powiedzieli tej górze, co? Przenieś się, rzuć się w morze, to ona się rzuci. Tylko wystarczy klęknąć, pomodlić się, prosić. No, doniesienia czytamy tam, co się dzieje w dniach dzisiejszych na Kubie, zajechał papież i niektórzy ludzie z Kubańczyków wierzą, że on przyjechał, to stanie się cud. A stanie się cud?
Nie.
Bo może czytając to, cokolwiek byście prosili, uklęknij, proś. I mając jakąś przeszkodę, kobieta klękała w modlitwie, niech się ta góra przyniesie, bo jest zasłanie wino. Ale skończyła modlitwę, patrzy się, ale ja wiedziałam, że ona się nie przyniesie. Chrystus Pan powiedział trudne słowa. I często taka może ludowa religijność, taka wiara doprowadza do takich, że ludzie tracą wiarę w słowa Boże, słowa Biblii. No bo to jest obietnica niby mówiąca, że stanie ci się, a się nie staje. No to jak? No co to jest? To jest niepotrzebne. Dlatego musimy patrzeć na Biblię. Biblia się tłumaczy przez inne wersety. Ona musi być harmonijna i zgodna. Jeżeli o cokolwiek będziemy prosić w tej chorobie cielesnej, tak, czy jeżeli się modlimy, a myślę, że w naszych chorobach cielesnych też myślę, że każdy chyba modli się. Prosi, przedstawia Bogu, czy gdy nie zostaje uzdrowiony, to traci wiarę i przestaje wierzyć, bo Bóg jest, nie jest w stanie uczynić. Na pewno chyba nie tak. Wracając z powrotem do listu Jakuba, 14 werset, mówi, choruje kto między wami, niech przywoła starszy z chorobą. O jaką chorobę tu dochodzimy? Czy ciała, czy ducha chorobę? Czy jest w oczach Boże ważniejsze wnętrze duchowe, czy cielesne? Bo wiemy, tak jak tu brat mówił, że wszyscy, ktokolwiek urodził się z niewiasty, wie, że dni jego co jest krótkie i że to musi zrobić. Wszyscy temu samemu wyrokowi poddani jesteśmy. Od początku do końca. No, może teraz niektórzy wystąpią, że powiedzieć, że kto jest. Że Enoch chodził z Bogiem i Pan go wziął. Nie pisze, że umarł. Bo wszyscy inni i umarł. Tam żył tyle i tyle i umarł. Matuzalem żył 969 lat i umarł. Adam umarł, wszyscy umarli. Ale powiedzą, no Enoch siódmy od Adama. Nie, Pan go wziął. czyli mówią, że żyje. Albo Eliasz, wiemy, to jest opisane w taki sposób szczególny, że szedł, wiedział, że Pan go weźmie. I gdy szedł z Elizeuszem, przyjechał wóz ognisty, konie ogniste rozdzieliły i zabrany jest Eliasz. No to co? Eliasz nie umarł. Żyje. A nawet przytaczane są takie, że po iluś tam jakimś czasie przyszedł list od Eliasza. Ale to sprawa jeszcze inna. Ale Chrystus Pan, gdy był na ziemi, to co powiedział? Że nikt nie wstąpił do nieba, który by
nie wstąpił.
Tylko Syn wstąpił, dlatego wstąpił. Czyli nie ma tej możliwości. Jesteśmy przekonani, że umarł. Chrystus Pan, gdy był na ziemi, gdy się losy Jego ważyły. Podobnych apostoł Paweł powiedział, że Chrystus był doświadczony we wszystkim na podobieństwo co?
Na.
Tylko, że co był? Oprócz grzechu. Ale podobnie był doświadczony. W tej sytuacji, że jego życie nie kończyło się w chorobie, umierając, ale kończyło się w jaki sposób? Dla człowieka w sposób tragiczny, bo wiedział, że będzie zamordowany. I co czyni w takiej sytuacji? No jest przecież Synem Bożym. On wie, że gdzie pójdzie? Do nieba. Czyli powinien z radością oczekiwać na śmierć? No, i tak, i nie. I co, czytamy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, zapisane ten właśnie sytuację, gdy Chrystus Pan jest przed tym momentem pojmania, uśmiercenia, 26 rozdział, a 39 werset. Potem postąpił nieco dalej, czyli dzieje się to w ogrodzie Getsemane, gdy poszedł z uczniami swoimi, po co poszedł? Do Getsemane, po wieczorniku, już po spożyciu i ustanowieniu tej symboli swojej śmierci, czyli Wielkanocy Nowego Stworzenia, poszedł do modlić się do Boga. Mówi, potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ze względu na to, że on, Chrystus Pan był kim? Tutaj będąc na ziemi. Był Bogiem?
Człowiekiem.
Był człowiekiem. I ze względu na istotę człowieka, to co? Przed śmiercią się zdrygał? Przed cierpieniem? Przed tym zhańbieniem przez tłumy? Przed biczowaniem, nagrywaniem? Zdrygał się. I modlił się Ojcze. Jeżeli to jest możliwe, niech ten kielich mnie minie. Tylko, że co? Modlił się z wiarą? Modlił się. Tylko mówi, że nie moja wola, a twoja. I dlatego zobaczmy, że i nie obawiajmy się, że w trudnych sytuacjach, trudnych, ciężkich, nie dla ducha, a dla ciała uklęknąć na kolana i prosić. Modlić się, przedstawić Bogu. Że ja, Panie Boże, czy ktokolwiek z nas jest, cieszy się z tego, że jest ciężko chory? To by był chyba, gdyby się cieszył, to by był jakiś masochizm, czy co, nie wiem co. Nie, wzdryga się, bo cierpienie, ból na pewno nikomu przyjemności nie sprawia. Ale pamiętajmy, żeśmy się poświęcili, oddali Panu Bogu na służbę i nie nasza wola, ale kierownictwo woli Bożej decyduje o tym, jak wie Bóg lepiej od nas, co dla nas jest dobre. Apostoł Paweł, ten apostoł narodu. Pamiętamy, gdy szedł do Damaszku, to zostało, coś się z nim stało. Okazał mu się Chrystus, został powalony na ziemi i od tego czasu co? Wzrok stracił. Na pewno nie był sprawnym. Ananiasz go uzdrowił, przejrzał. Na polecenie Boże wysłane, zostaje Ananiasz do Pawła i Saul ten jeszcze przejrzał. Ale co? Ale wzrok dalej mu przeszkadzał. W jego trudnym i bardzo wielkim zadaniu pracy dla Pana, nie dla siebie, dla Pana, dla Ewangelii. To on najwięcej rozgłosił Ewangelię po świecie. Ale jednak mówi w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale od 7 do 9 wersetu. Gdy wymienia, bo byli tacy, którzy mu zarzuty czynili, to on mówi tam o sobie. Bym się więc nadzwyczajnymi, bo jemu się miał widzenie, był w zachwyceniu i widział rzeczy, które się nie godzi człowiekowi nawet mówić. To dalej mówię w 7 wersecie. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cień cierń ciało moje. Jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. No, mocne słowa są użyte. Coś, co mu bardzo mocno przeszkadzało. Wzrok, może coś jeszcze inne, nie wiem. Ale to nie jest najważniejsze. Co on robi, apostoł Paweł w tej sytuacji? W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. No nie Pan, tylko ten cierń. Ale co? Ale Pan mówi, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Niech najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Trudne słowa tego wersetu, tego 9 do zrozumienia. Albo inaczej można powiedzieć, im bardziej jestem słaby, tym jestem
mocny.
Ale im bardziej słaby jestem czym? Ciałem, tym mocniejszy. No, teraz ludzie uczuli takie powiedzenie, że w zdrowym ciele
zdrowy
duch. Zaprzeczenie tego. Ale tutaj nauka Pisma Świętego jest inna. Wystawia na czoło ducha zdrowego. I mówi, apostoł Paweł sam o sobie mówi, że nie otrzymał na swoje modlitwy. Na swego syna, którego nazywa synem, nie czyszczała, ale z wiary Tymoteusza, gdy mu pisze, że Tymoteusz, jego najbliższy współpracownik, chorował na chorobę jaką? No, jest napisane krótko. Czyli, że chorowali. Tenże bracia, gdy byli apostolowie, gdy mogli czynić cuda. Tenże apostoł, który, apostoł Paweł, który ewidentne cuda czynił, swojemu współtowarzyszowi Tymoteuszowi pisze i daje radę. Nie klęka, nie modli się nad nim, tylko mu mówi, że co?
Ty poproszę winę.
Dla choroby twojego żołądka ty poproszę winę. Abyś miał ulgę, a nie wylecza. No i tu teraz zestawienie takie jest. Czyli jak to? I to, co w dobie dzisiejszej szczególnie słyszymy i rozszerza się, że mówią niektórzy inne, że z powrotem trzeba ewangelizację jakoś przeprowadzić, wrócić do tego, żeby dalej cuda były czynione. Nawet taką młodzi śpiewają pieśń, że Bóg jest ten sam. Jeśli wczoraj miał moc, to i co? To i dzisiaj ma moc. I niech uczyni ten cud. I ludzie mówią, że czynią. I powołują się, że i w ten sposób udowadniają prawdziwość i w przekonaniu prawdziwość Biblii, że przed nim Bóg czynie cuda. No, ale są powstają jak gdyby takie problemy i wątpliwości. Dlaczego apostołowie sami dla siebie nie potrafili zrobić cudu? Dlaczego dla swoich najbliższych? Dlaczego radzi Tymoteuszowi to swój żołądek, lecz winem? A czy pamiętamy ten czas podróże, chodzenie, karmę? Czy nie lepiej by było nie więcej, bo Tymoteusz działał, gdyby był zdrowym człowiekiem? A choroba żołądkowa wiemy, ile kłopoty sprawia. I dlatego wracając do słów apostoła Pawła, Jakuba, co Jakub miał na myśli, mówiąc folię. Ale może odpowiedzi będziemy szukać u również liście apostola świętego Pawła, tak. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdziale, 29 i 30 werset. Odczytamy sobie te słowa. Mówi, tu mówi od 27. Czy to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. O czym mówi? O pamiątce. I dalej. Nie, że więc człowiek samego siebie doświadcza, niech i tak niech jest chleba tego i z tego kielicha pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozważając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. No i to zrozumiałe. I dalej 30 werset co mówi. Dlatego jest między wami wielu co? Chorych i słabych, a nie mało zastępów. Dlatego, że jedzą, przyjmują te symbole ciała i krwi niegodnie, to wielu jest chorych, wielu słabych i zasnęło. To czy naprawdę ci, którzy przystępowali do wieczerzy pańskiej niegodnie, zaraz zachorowywali? Tak jak mamy przypadek, że Ananiasz, Safira skłamali przed apostołem Piotrem, apostolami, to co? Natychmiast to skrażeni byli śmierci. Czy tam, w liście do Koryntian, ci, którzy przyjmowali to, zachorowali cieleśnie?
Tak, ale stopniowo chorowali duchowo.
Ach, właśnie. Czy cieleśnie? Nie możemy powiedzieć na pewno, że nie. Ale możemy powiedzieć na pewno, że co? Duchowno chorowali i duchowo co? Stań się duchowym. Czyli tutaj, jak gdyby przychodzi apostoł Paweł, odpowiedział nam, że chodzi o choroby duchowe. Tacy, którzy niegodnie przyjmują, przystępują do stołu pańskiego, czeka choroba, a nawet śmierć. No, śmierć, wiemy, że w przyszłości też nawet śmierć może być która. Ale w dobie dzisiejszej ta śmierć duchowa, co jest ważniejsze w Słowie Bożym nad chorobą i zdrowiem ciała. Apostoł pisząc do duchownych, Biblia jest napisana do cielesnych ludzi, do duchownych, nie w sensie tych święceń kapłańskich, ale ci, którzy wstąpili, poświęcili się na wyłączną służbę Panu, oni są w sensie, w tym sensie duchownym. Do duchownych daje przykłady i rady duchowych pomocy i również duchowych chorób oraz sposoby uzdrowień duchownych. Stąd, aby się uleczyć, trzeba usunąć przyczynę choroby. I w tym wypadku, jeżeli przyjęte jest w wypadku obchodzenia niegodnie, to co? Żebyś był zdrowy, to co? Przed obchodzeniem, ale nie tylko, bo to ma być początkiem roku tego chrześcijańskiego nowego, to co? Wyczyście stary kwas. Wszystkie te rzeczy, które ci przeszkadzają, złość, nienawiść, ten grzech, usuńcie z domów swoich, nie z domów, tak jak wyjdzie do dni dzisiejszych, że jest jeden dzień poświęcony na szukanie kwasu. To jest był tylko figura taka. Miało coś większego znać. Tak powinniśmy my załatwić swoje sprawy. Chrystus Pan na innym miejscu powiedział taki, że gdy jesteś w drodze, idziesz do sędziego, przypomniesz sobie, albo idziesz ofiarować ofiarę, przypomniesz sobie, że ma brat coś przeciwko tobie, to co?
No.
Tak, ofiarę? Ofiara jest mniej ważna, wróć się i co? Pojednaj się z bratem swoim. Bo jeżeli nie, to ta ofiara może być nie przynieść sobie korzyści, lecz nie korzyść. A to ten psalmista w 32 rozdziale, 2-5 werset, nie będę opisywał, mówi, że tam, gdy opisuje swój postępek z Betsebą, grzech swój, to mówi, że gdy milczałem, to co? Spływ kości mojej. Ale gdym powiedział, to Pan mnie co? Pozdrowił. O jakim? Czy spływ kości jego dosłownie raka z jakiegoś kości dostał? Nie. Tylko sumienie go gryzło. Ale gdy uklęknął tego, gdym wyznał winę moją, to co? Otrzymałem pocieszenie, uzdrowienie. I rada apostoła właśnie Jakuba jest taka. Gdy chorujesz, gdyś ty zrozumiał, bracie, siostro, żeś jest chory, to jest już to bardzo wielki postęp. To w ten czas nie ze swoim chorobą duchową nie męcz się tylko sam. Ale to nie znaczy, że i sam nie próbuj, próbuj. Ale zwróć się do innych braci. I jeżeli ty się zwrócisz do innych braci, będą się wspólnie modlić, czy może Bóg nie wysłucha. Na pewno wysłucha i Bóg uzdrowi tą chorobę. Wspólnie się modlę, korzystając z olejkiem Ducha Świętego, a Pan uzdrowi chorego. Apostoł Piotr również mówi w imieniu Chrystusa, że na miejscu Chrystusowym to poselstwo sprawują starsi. I dlatego tu są wymienieni. Ale to nie znaczy, że inni bracia, siostry nie mają i nie uczestniczący oraz inni współbracie, czyli Kościół albo zbór. Osobiście uważam, że te wersety mają zastosowanie przede wszystkim w znaczeniu choroby duchowej. Ale myślę i co ciągle podkreślam i teraz podkreślę, że jestem przekonany, że w rzeczach osobistych swoich powinniśmy z każdym problemem zwracać się do Boga. Nie patrząc się, że to wymuszamy Jego wolę w stosunku do nas. Nie, nie wymusimy woli Bożej w stosunku do siebie, w sensie przedstawienia. Czy jeżeli dziecko zwraca się do nas jako rodziców, że go coś boli, czy my mu usuniemy ten ból? Nawet nie usuniemy. Ale czy jemu już lepiej, gdy wie, że przekazało swojej mamie, musi czy tatusiowi, to już przynosi ulgę. A tym bardziej Chrystus Pan, gdy nauczył się modlić modlitwą, to między innymi zalecił dużo tam spraw duchowych. Oddanie chwały Bożej, proszenie o Królestwo Boże, ale i również o rzecz tak codzienną, jak co? Chleba naszego powszedniego dajmy. Bo to wszystko pochodzi i zależy od Pana Boga. Ale myślę, że powinniśmy w swoim życiu poświęconym chrześcijańskim stosować te gradacje odpowiednio. W sprawach duchowych powinniśmy zboże. I dlatego myślę, że te społeczności, czy modlitewne, czy te społeczności zebrań zeznań, mają odgrywać tą rolę. Żebyśmy się wspólnie, przez to, że jeżeli ja stanę i powiem, że coś mi dolega duchowego, ale potrafię się otworzyć i powiedzieć, czy to nie jest już moje zwycięstwo, to jest moje zwycięstwo w ten czas, a inni bracia, jeżeli się modlą, na pewno Bóg przyniesie ukojenie. I przyjdzie błogosławieństwo dla nas wszystkich. Ale myślę również w tych sprawach doczesnych, w sprawach dotyczących naszego życia. Nie to, że oczekując, że Bóg w trudnej sytuacji, gdy jest cierpienie, że uleczy w cudowny sposób naszych bliskich, ale to, co braterstwo pamiętają przed wielu laty, gdy na grobie swojej mamy mówiłem to, cośmy doświadczyli my, jako rodzina, klękając przed jej łożem, gdy ona bardzo cierpiała. Nie prosiliśmy Pana Boga, żeby i nie oczekiwaliśmy nawet, że jest możliwe, że ona będzie żyła z nami w nieskończoność, ale prosiliśmy, żeby, jeżeli jest Jego wolą Bożą, ukróciły cierpienia. Wszyscy jesteśmy tu, duże jej dzieci i pamiętamy, jak się to stało. Nikt wysłuchał. I dlatego z tych możliwości modlitwy korzystajmy i w swojej sytuacji, w swojej indywidualnej, i w swoich najbliższych, ale przede wszystkim stając sprawę ducha, bo ciało, ten namiot, czy chcemy, czy nie chcemy, on ulegnie zniszczeniu. Ale musimy przygotować sobie namiot, to większe i mieszkanie zaszczytniejsze. I dlatego jedni i drugi w modlitwach usługujmy, pomagajmy, szczególnie w rzeczach duchowych. Dziękuję.